może czasami pachnie owocowo. I to jest moment, kiedy te brunatne algi zaczynają swój taniec miłosny.
Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Lente, podcastu o kulturze śródziemnomorskiej. Idziemy sobie tak zmysłami i raz po raz pojawia się taki odcinek, który szczególnie jest poświęcony na przykład temu, jak patrzymy, temu, jak dotykamy, temu, jak słyszymy, albo temu, co czujemy, co i jak czujemy. I dzisiaj będzie o zapachach.
Będziemy wąchać i rozmawiać o tym, co wąchamy i co jak pachnie. I oczywiście pozostaniemy cały czas nad Morzem Śródziemnym. Witam dzisiaj Was bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać z dwoma wspaniałymi gościniami, z Katarzyną Białołusz i Anną Budyńską, autorkami cudownej książki, którą od razu już na wstępie bardzo Wam serdecznie polecam. Książki Ach, zapach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziewczyny, napisałyście cudowną książkę, książkę, która jest przewodnikiem po świecie zapachów. No i tak się składa, że po pierwsze zapach to moja wielka pasja, aromaty są moją wielką pasją. Po drugie, moją wielką pasją, jak wiadomo, jest Śródziemnomorze, a tego w waszej książce zdecydowanie nie brakuje. Zacznę więc od pytania takiego bardzo klasycznego. Jaki jest wasz ulubiony śródziemnomorski zapach i dlaczego?
Ale śródziemnomorski, czyli tak. I tak okroiłaś dosyć troszeczkę.
To jest zawsze bardzo trudne pytanie o te ulubione zapachy, bo zawsze szkoda ograniczać się tylko
do jednego.
Dlatego bardzo trudno jest wskazać jeden zapach, ale myślę, że jeżeli postawiona pod ścianą miałabym powiedzieć, wymienić jeden zapach, to jest to zapach kwiatu pomarańczy.
Który macie dużo wspólnego z Julią.
Obezwładniający, wspaniały, trudno go przeoczyć. Jest to coś naprawdę charakterystycznego dla tego regionu.
Tutaj dołączę się już do dwóch głosów, jak usłyszałam, bo nawet jak zadałaś to pytanie, to zwizualizowałam sobie od razu pierwsze drzewo pomarańcze, które wąchałam i było ono wciśnięte w taką szczelinę między dwoma bardzo starymi budynkami w mieście Pizzo. To jest w Kalabrii i to wcale nie jest taki region, który jest typowy dla kwiatów pomarańczy, ale to jedno drzewo po prostu robiło zapach na całej ulicy. Było coś to naprawdę fascynującego, przepięknego i tak zapisało się w mojej pamięci, że od tego momentu zapach pomarańczy.
Jak się nazywa nauka o zapachach? Jest coś takiego w ogóle? Albo nie wiem, hobby o zapachach?
Chyba nie ma jednego terminu określającego hobby czy naukę.
Spotkałam się z takim pojęciem jak osmologia. Natomiast nie jest to coś, co bym spotykała w jakichś mainstreamowych publikacjach.
Będziemy się zajmować dzisiaj zapachologią, osmologią.
Zapachologia to też jest dobre.
Wprawdzie trochę jestem zaniepokojona, bo podobno dla wywiadu to nie jest dobre, jak rozmówcy się zgadzają ze sobą za bardzo, nie iskrzy, więc musimy drążyć dalej. Ale mówiąc poważnie, wspomniałyście o tym zapachu kwiatu pomarańczy, który rzeczywiście jest moją też życiową miłością. Nawet się denerwuję, czy się za bardzo nie wypsikałam dzisiaj, bo zlewam się namiętnie różnymi wersjami. Jak pisałyście swoją książkę, czy jak przygotowywałyście materiał do książki, to postawiłyście sobie takie zadanie przejechania się po różnych pachnących krainach w Europie, zwiedzenia miejsc, które charakteryzują się jakimś specjalnym, niekoniecznie pięknym, ale chyba jednak głównie tam są ładne zapachy w tej waszej książce, i porozmawiania z ludźmi, którzy coś o tych zapachach mogą opowiedzieć jakąś historię, która za tymi zapachami stoi. No więc skoro pojawił nam się ten kwiat pomarańczy, to powiedzcie mi, jak wyglądała wasza praca z nim. Czy macie jakieś miejsca do polecenia, które tym kwiatem pachną, które zrobiły na was jakieś niezwykłe wrażenie poza Kalabrią? Jak to wyglądało?
Rozdział, który jest w naszej książce poświęcony kwiatowi pomarańczy, był zainspirowany małą destylarnią, którą odkryłyśmy na wybrzeżu ligurejskim w miasteczku Vallebona. Tam Pietro Guglielmi postarał się odtworzyć dawną tradycję wyrabiania olejku neroli w tamtym regionie. Mówię dawną, dlatego że mimo tego, że tak powszechnie kojarzymy zapach kwiatu pomarańczy z tamtym regionem, to od mniej więcej 30-40 lat produkcja olejku neroli właśnie z kwiatu gorzkiej pomarańczy czy olejku petit grain z tego samego drzewa powstającego w tamtych regionach praktycznie została zatrzymana. Było to spowodowane problemami z klimatem, dlatego że drzewka wykończone przez kolejne mrozy po prostu wymarzły i już nie rodziły kwiatów, a odtwarzanie tych wszystkich plantacji było zwyczajnie za drogie, co cała produkcja przeniosła się na drugą stronę Morza Śródziemnego. Natomiast Pietro, żyjąc też wspomnieniem tego zapachu ze swojego dzieciństwa, w którymś momencie po prostu zapragnął wyhodować choć jedno takie drzewko dla swojej rodziny, żeby odtworzyć zapach swojego dzieciństwa, czyli wodę pomarańczową. No ale jedno drzewko od razu zaczął od 300 z pomocą swojej babci Ines. I tak wyprodukował pierwszą po wielu, wielu latach wodę pomarańczową z tego regionu, która od razu stała się ulubienicą wszelkich okolicznych cukierni, które mogły zacząć tworzyć pyszności z tym związane. A więc zapraszamy do Valebony nie tylko po samą wodę czy olejek neroli, ale też żeby spróbować lokalnych łakoci. I w 2006 roku udało mu się otrzymać wyróżnienie Slow Food. A więc na pewno jest to takie miejsce, które nie tylko tworzy produkty z kwiatów dzikiej pomarańczy, ale odtwarza całą tradycję związaną z tym kwiatem.
Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o historii, to znaczy jak Kasia mówiła, że w drugiej połowie XX wieku te drzewka zostały wykończone przez mrozy, ale te kwiaty pomarańcze, drzewa pomarańczowe pojawiły się w basenie Morza Śródziemnego, to znaczy na Sycylii, a potem na wybrzeżu liguryjskim, we Francji, w Hiszpanii. To był XI wiek i potem te uprawy były coraz bardziej popularne i legenda czy historia mówi, że żeglarze i statki, które przepływały wzdłuż wybrzeża liguryjskiego, że ten zapach kwiatów pomarańczy z tych gajów cytrusowych był tak silny, że żeglarze na tych statkach czuli ten zapach. Ta moda i uprawa i ten zapach był przez wieki bardzo silny i obecny właśnie na tym pasie wybrzeże liguryjskie, wybrzeże Francji, wybrzeże Hiszpanii, aż do tego momentu, o którym wspomniała Kasia, czyli druga połowa XX wieku, kiedy mrozy wykończyły drzewka.
Jak się podróżuje za zapachem? No bo jak podróżujemy za zabytkami, to robimy zdjęcia. A jak wy podróżujecie, jakie robicie notatki, nie wiem. Bo nie da się tego zapachu przywieźć. Czy się da?
Trzeba podążać za nosem, tak naprawdę, w tych podróżach. To, co my robiłyśmy, to robiłyśmy research przed podróżą, czyli po prostu szukałyśmy osób, które zajmują się zapachami, które uprawiają wonne rośliny, ale też osoby, które spotkałyśmy, polecały nam kolejne osoby, polecały nam kolejne miejsca i tak od osoby, od uprawy do uprawy przemieszczałyśmy się południem Europy.
Ale też to, na co chciałyśmy zwrócić uwagę w naszej książce i to, czym się często kierowałyśmy już będąc w jakimś zapachowym miejscu, to jest po prostu bycie otwartym na zapachy. I w momencie, kiedy zaczniemy zwracać trochę więcej uwagi na to, jak pięknie pachną krajobrazy, jak wspaniałe zapachy oferuje nam lokalna kuchnia, jakie tradycje lokalnie są związane z zapachami, to nagle się okazuje, że tak jak w większości przypadków, jak na coś zaczynamy zwracać uwagę, to zaczynamy to też zauważać. I bardzo często jedno miejsce, jedna osoba prowadziła nas do kolejnych. I w sumie po to chciałyśmy napisać ten przewodnik, żebyśmy zaczęli szukać tych zapachów dookoła siebie.
No właśnie, rozmawiałyście z ludźmi parającymi się bardzo różnymi profesjami. Ty, Aniu, wspomniałaś przed chwilą o uprawie wonnych roślin, ale przecież nie tylko o roślinach piszecie. W waszej książce jest mowa o zapachach książek i bibliotekach, zapachach kościołów, właśnie o pachnących roślinach, o zapachu wodorostu.
Jest mój ulubiony.
Jest wasz ulubiony, tak ja wiedziałam,
kwiaty pomarańczy, tak, drzewka, a tu ja po prostu
tak. Tak, kwiat pomarańczy.
tak pachnie Morze Śródziemne, moje drogie.
Sublimacja.
Tak, zaraz do tego wrócimy. Jest mowa o kawie, jest mowa o oliwie. No tych wątków jest bardzo dużo. Każdy wywiad, który stworzyłyście, jest taką osobną perełką. W ogóle można się nim delektować jakby w ramach całości tej książki, ale można też zupełnie osobno i on otwiera zupełnie nowe tematy, które można zgłębiać. Ciekawa jestem, gdybyście miały wybrać jedną rozmowę, która najbardziej wam zapadła w pamięć, taką zapachową właśnie, to co by to było? Mam nadzieję, że będą dwie różne odpowiedzi.
To jest kolejne bardzo trudne pytanie, bo znowu trudno wybrać jedną rozmowę czy jedno spotkanie. Ale pozostając w basenie Morza Śródziemnego, to ja bym wymieniła spotkanie z Ernesto Collado, co łączy się również z zapachem morza. Ernesto Collado jest byłym aktorem, byłym dramaturgiem. Teraz jest właścicielem marki Bravanaris i to, czym się między innymi zajmuje, to odtwarzaniem krajobrazów Katalonii. Odtwarzaniem zapachowym, czyli tworzy takie kompozycje zapachowe, które są interpretacją tego, jak pachnie wybrzeże, czy jak pachnie kataloński las.
To są kompozycje w sensie perfumy, coś takiego użytkowego, tak?
Tak, to mogą być perfumy i to mogą być zapachy do wnętrz, na przykład. I jest on osobą niezwykle charyzmatyczną, która o zapachach i o tych krajobrazach, o Katalonii może mówić bez końca. Żeby wąchać, rzuca się na ziemię i naprawdę wącha z nosem przy ziemi. My wąchałyśmy z nim morze, oczywiście.
No i jak rzucałyście się?
Prawie, że schodziłyśmy po bardzo stromych, skalnych schodkach do morza i stałyśmy z Ernesto w morzu. Ernesto wyławiał algi, dokładnie. Tłumaczył nam, jak to morze pachnie, czym ono pachnie. Wyławiał algi i pierwszy raz ja wąchałam, ale pewnie wąchałyśmy rośliny morskie i wąchałyśmy algi zielone na przykład, które okazało się, że pachną świeżo ogórkiem. Potem Ernesto wyławiał algę brązową i ta alga pachniała bardziej słodko, ale też bardziej jakaś substancja odkażająca. To był taki bardziej trudniejszy zapach. Więc Ernesto, z jednej strony to była rozmowa, w której było dużo informacji, dużo tłumaczenia, ale z drugiej strony była też ta akcja w terenie, tak? To znaczy wchodzenie do morza, rozcieranie tych uschniętych roślin, które to...
Ty robisz nawet ten ruch i go słychać i super, bo to inaczej nie da się tego powiedzieć.
Tak, to tylko powiem, że ten spacer był niesamowity, to spotkanie było niesamowite, bo oprócz tego, że wchodziliśmy do morza, szliśmy wzdłuż Zatoki Pelosa. To jest taka mała zatoczka. To był lipiec, popołudnie, słońce powoli zachodziło tam są bardzo, bardzo trudne warunki klimatyczne. Znaczy z jednej strony jest gorąco, z drugiej strony wieją też silne wiatry, więc te rośliny wystawione są na dość skrajne warunki klimatyczne. I to, co my widziałyśmy na tym brzegu, to były takie zeschnięte jakieś patyki, tak? I Ernesto nam pokazywał to teraz to rozetrzyjcie. I okazywało się, że to jest uschnięta, ale bardzo, bardzo aromatyczna lawenda, rozmaryn albo tymianek, ale potrzebny był przewodnik, potrzebny był Ernesto, żeby wskazać, tak, że w tej roślince, która nie przypomina nic, tak
jest
naprawdę.
Zapach, jest niesamowite zapach. Doświadczenie.
To ja zrobię tym razem wyjątkowo dalszy skok, ale czasem z perspektywy widać więcej i przyniosę nas do Niemiec, do miasteczka Freising i tamtejszej katedry, gdzie miałyśmy przyjemność rozmawiać z profesorem Arisem, który jest nie tylko dyrektorem tej katedry, księdzem katolickim, ale też profesorem na lokalnym uniwersytecie. I to, dlaczego chciałabym wspomnieć o tej rozmowie, bo to było chyba takie miejsce i taki rozmówca, po którym najmniej spodziewałam się pokazania, jak szalenie istotnym dla naszego codziennego życia, codziennego, zwykłego jest zmysł zapachu w tej swojej takiej najbardziej zmysłowej odsłonie. To znaczy, żeby czerpać z otaczającego nas świata, żeby cieszyć się tymi bodźcami, które nas otaczają. Profesor Aris roztoczył przed nami przeciekawą wizję tego, jak chrześcijaństwo straciło na tym, że odeszło w swoich rytuałach od takiego bardzo, bardzo mocnego akcentu zapachowego, który był wpisany.
Mówisz o kadzidle?
Mówię o kadzidle na przykład, ale również krzyżmie używanym przy bierzmowaniu, o paleniu świec, o wielu, wielu zapachowych rytuałach, które sprawiały, że ludzie mieli ten czas spędzany na rytuałach religijnych też jako takie miejsce i przestrzeń, żeby wrócić do zmysłów. Pamiętajmy, że te obrządki to było też wyrwanie się z codzienności. I on podkreślał, jak szalenie istotne jest to, żebyśmy w tym transcendentnym wymiarze równolegle pamiętali o tym, że nasza zmysłowość to jest nasze życie. Opowiadał przepiękną historię, jak na dziedzińcu katedry urządzili zabawę dla dzieci zapachową. I były tam takie malutkie stacje, gdzie te dzieci, naciskając delikatnie guziczek, mogły powąchać różnego rodzaju zapachy i zgadnąć sobie, cóż to tam pachnie. I ten katolicki, bardzo wysoko postawiony ksiądz mówił z takim niekłamanym oburzeniem, ale jak to możliwe? I one tak delikatnie tym paluszkiem miały naciskać. Przecież zapach to jest coś, co powinno nas otaczać, przenikać, powalać jak po prostu wiejący wiatr. My musimy tego doświadczać całymi sobą.
Ale nie bez powodu tym czasownikiem, którego używamy, mówiąc o odbieraniu świata zapachami, jest czasownik czuć. Stąd już tylko krok do zmysłowości i do takiego w ogóle odbierania świata chyba miłością. Tak mi się wydaje, nie?
Czujesz. Czucie całym sobą, prawda? Bo to jest ciągle, to jest ten sam
uczucia.
Czyli to też różnie w językach różnych wygląda. Tak czy owak, ty Magdo pytałaś nasze rozmówczynie o to, jak się przygotowywały do podróży i że zapachu nie można zapisać, prawda? Ja myślę, że to musi wybrzmieć, że zapachy i zapachologia to jest nauka empiryczna. Prawda? Tego trzeba rzeczywiście doświadczać, ale też każdy z nas doświadcza zapachów inaczej, prawda? Bo nagle okazuje się, że to jest jeden z takich zmysłów, dla którego bardzo ważna jest pamięć i nasze skojarzenia, prawda? Rozmawiałyśmy dzisiaj tutaj przed nagraniem o takim miejscu, które już niestety nie istnieje. Swego czasu w Rzymie można było zwiedzać taką galerię jednej z włoskich nosów, Laury Tonato, która przy Piazza di Pietra prowadziła takie miejsce, gdzie były różne dzieła sztuki pokazane. I tam można było powąchać jej interpretację danego dzieła sztuki. Czyli na przykład wisiał obraz i pod spodem była fioleczka. Można było zobaczyć, jak jej zdaniem ten obraz powinien pachnieć. Były fragmenty literatury czytane przez lektora. Można było na słuchawkach posłuchać. Były ekrany, gdzie można było obejrzeć fragment filmu. I ja pamiętam, że na mnie największe wrażenie zrobił ekran, na którym pokazywano fragment filmu Felliniego Dolce Vita, Słodkie życie. Ja nie wiedzieć czemu wyobrażałam sobie, że słodkie życie powinno pachnieć jakimś alkoholem wysokogatunkowym, najlepiej szampanem, jakimiś bąbelkami, coś takiego, prawda, właśnie jak się mówi po włosku frizzante, czyli takie, no właśnie, bąbelkowe. A pani Laura dała tam do wąchania jakąś taką kompozycję mocno mleczną, śmietankowo, waniliową, taką słodką, bardzo delikatną. I pamiętam, że ja byłam tak zszokowana, że w ogóle mi to nie pasowało, wręcz poczułam jakąś taką złość. No co oni mi tu w ogóle
ja bym za tym podążyła, bo Dolce Vita to jest dobra nazwa dla deseru mlecznego, nie?
No właśnie, ja myślałam o słodkim życiu, wiesz, wystawnym życiu, bankietach i takich rzeczach. Także te skojarzenia są bardzo ważne. Ale abstrahując już od tej mojej rzymskiej opowieści, chciałam was zapytać jeszcze o zapach morza. Tu już nam się pojawiła ta historia z Ernesto i ze zwiedzaniem zapachowym Costa Brava. Z tym zapachem morza to w ogóle jest jakaś taka ciężka historia, bo nawet jak spojrzymy w perfumeriach, co nam się jako morskie zapachy proponuje, reklamowanie, reklamowane przez, prawda, panów o nagim torsie albo panie w wyciętych kostiumach kąpielowych. Te zapachy morskie, to jakieś takie są arbuzy, ogórki. Ty zresztą powiedziałaś o jakiejś aldze, która pachnie ogórkiem, więc może to jest właściwy to trop, ale jak się stanie nad morzem, to tak nie bardzo tym ogórkiem.
Bardzo dużo tutaj zależy od interpretacji. I te zapachy, które kojarzymy jako morskie z półek perfumeryjnych, bazują na takim syntetycznym składniku. Kalon 1951. Był to syntetyk opracowany właśnie w tamtym roku przez firmę Pfizer.
Znaczy, który w 1951,
tak? Długo leżał na półce. Do momentu lat 90., kiedy był ewidentnie przełom w perfumerii, poszukiwanie czegoś nowego i była moda, na pewno to pamiętacie, na przykład Cool Water Davidoffa, tak. Po prostu wjechał pełną ławą zapachy właśnie morskie. Morskie, ale kojarzące się trochę tobie tak jak Dolce Vita, z czymś lekkim, słonecznym.
Z panami ratownikami.
Ten kalon nazywa się też keton arbuzowy. Więc ta gama skojarzeń jest już jasna. To są owocowe, lekkie, fajne, letnie nuty.
Bo umówmy się, że może nie pachnie jakoś tak super pięknie. Ja byłam raz skuszona nazwą w perfumerii takiej niszowej, ale pani powiedziała, nie, to niech pani nie sprawdza, to pachnie morzem, mglony, mokre kamienie, piasek. Tak, właśnie to jest dla mnie.
Dla mnie to jest cudowna opowieść, bo teraz już jest taka dwutorowość. Ja zawsze myślałam, że jedno to jest fantazja, te wszystkie właśnie 90s i echo tamtych lat, a z drugiej strony te zapachy solne, takie bardziej wymagające, wodorostowe, o których ty mówisz, które ja też swoją drogą kocham. Natomiast okazało się, jak szukałyśmy z Anią większej ilości informacji na temat tego ketonu arbuzowego, że może czasami pachnie owocowo. I to jest moment, kiedy te wspomniane już tutaj brunatne algi zaczynają swój taniec miłosny. Ektokarpen nazywa się feromon wydzielany przez te algi, który pachnie faktycznie owocowo. Jest to zapach na tyle silny, że panowie dają się skusić.
Panowie algi
jak najbardziej, alg przybywa.
No ale z mojego doświadczenia wiem, że panowie nie algi też.
Ektokarpen? No to mamy hasło wywiadu, ale to jest dla mnie też cudowne, że pytanie, skąd te skojarzenia? Może ktoś był kiedyś nad morzem i akurat mu to zapachniało i stąd narodził się pomysł pierwszych takich wodnych perfum. I potem było to kontynuowane w jakiejś tam fantazji na temat tego, czym morze może być.
Czym morze może być.
To ja po tych romansach i miłościach jeszcze sprowadzę nas na ziemię na chwilę, bo to, czym jeszcze pachnie morze, to otwarte morze pachnie siarką. To jest substancja siarczek dimetylu, który tę substancję produkuje plankton na otwartym morzu. I co ciekawe, ten siarczek dimetylu, ten siarkowy zapach jest ważny dla ptaków, ponieważ dla ptaków oznacza to, że w tym miejscu jest pożywienie. Tam, gdzie jest plankton, są też ryby. I to, co dzisiaj jest...
To nie jest przypadkowe wszystko po prostu.
Nie, to nie jest przypadkowe, ale też...
Ani wtedy, kiedy pachnie owocami, ani wtedy, kiedy pachnie gorzej.
Niestety w ten wspaniały porządek wkroczył człowiek i bardzo podobny zapach wydzielają wyspy śmieci, które unoszą się na morzach. I to myli ptaki, to znaczy one potrafią przelecieć bardzo długie dystanse, żeby dolecieć według nich do jedzenia, czyli do ryb, a tak naprawdę dolatują do śmieci. I to jest smutna część tej historii. Ale czyli wracając do tego, jak pachnie morze. Morze pachnie siarką, otwarte morze, a to, co pachnie nam przy brzegu, to takie trudniejsze zapachy, to jest jod i brom. I to są też te roślinki, które unoszą się przy brzegu. No i oczywiście to, co morze wyrzuci i to, co nam się rozkłada.
Mówisz morze i zastanawiam się, czy to są zapachy wspólne dla wszystkich mórz, takie morze uniwersalne, czy morze śródziemne ma swój osobny zapach, a inaczej pachnie Bałtyk.
Mnie się wydaje, to rybą z frytkami pachnie w Sopocie, ale to już...
No właśnie.
Goframingo z kalmarami, tak, nie może śródziemne.
No nie, przepraszam, nie. To mówiłyśmy o wybrzeżu ligureńskim, ale teraz poważnie. Myślicie, że to jest tak, że jak się wypłynie na otwarte morze, to bez względu na to, czy to jest Morze Śródziemne, czy Bałtyckie, czy jakieś jeszcze inne, to ten zapach będzie wspólny?
Zapachy generalnie zależą bardzo od środowiska, w którym wąchamy. A więc nawet jeżeli tutaj Ania wspominała o tych składnikach mineralnych, brom, magnez, jod, to ile z nich jesteśmy w stanie wyczuć, zależy od temperatury i też od oczywiście wiatru i od tego, jakie jest nawet ukształtowanie terenu. I dlatego na przykład jod nad Bałtykiem wyczuwany jest najbardziej w okresie zimowym. Jest go w ogóle najwięcej w powietrzu. Dlatego, że zimna temperatura powoduje, że ta woda mniej paruje i przy brzegu jest takiego rodzaju aerozol, w którym świetnie są wyczuwalne te wszystkie mikroelementy. Więcej tego jesteśmy w stanie wyczuć zapachowo, ale też czerpać z tego prozdrowotnych korzyści. A więc już chociażby z tego, że morza są, o których mówimy, w różnych strefach klimatycznych, po prostu to morze będzie pachniało inaczej. To oczywiście też wpływa na faunę i florę, a więc też to jest wypadkowa.
To jest tak, na co zwraca uwagę Julia, że Morze Śródziemne z wszystkimi geograficznymi elementami swoimi, z całą tą historią, z naszymi wspomnieniami, to nie jest tylko zapach przyjemny. Są też zapachy równie ciekawe, brzydkie.
To ja odejdę trochę od morza, bo jakieś pierwsze skojarzenie a propos brzydkich zapachów jest to trochę może przewrotne tak naprawdę, ale moje skojarzenie jest z początkami centrum perfumeryjnego Grasse. Skąd to Grasse się wzięło i dlaczego tam te zapachy się pojawiły? W Grasse kilka wieków temu były garbarnie. I te garbarnie, jak dzisiaj, jak odwiedzamy Marrakesz na przykład, tam możemy odwiedzić takie tradycyjne, prawda? Obróbkę skóry i farbowanie. To pachnie strasznie.
I ja pamiętam,
że faktycznie byłam w takiej garbarni i dostaje się tam świeże zioła, prawda, żeby mieć je przynosić,
żeby się uratować.
I w Grasse były te garbarnie, zapach był okropny i osoby, które pracowały przy tych skórach, używały właśnie olejku z wybrzeża ligurejskiego, kwiatów pomarańczy czy lawendowego, żeby sobie poradzić z tym zapachem. Później oczywiście warunki klimatyczne, które tam są, sprawiły, że uprawa tych wonnych roślin stała się możliwa i ona się rozwijała, ale to jest moje takie historyczno-teraźniejsze skojarzenie, jeżeli chodzi o brzydkie zapachy w basenie Morza Śródziemnego.
A ja jeszcze nawiążę do tego, że słowo brzydkie i ładne w kontekście zapachów, to są bardzo przewrotne kategorie.
My się wznosimy już na inny poziom tutaj. Bo...
Tak, oczywiście. Chociaż to nie znaczy, że stronimy od używania tych dwóch przymiotników bynajmniej. Natomiast bardzo dużo w naszej ocenie tego, czy nam się coś podoba, czy nie, i to nie tylko jest związane z zapachami, ale generalnie, jak wiemy, zależy od tego, jak byliśmy socjalizowani, z jakiej kultury się wywodzimy i jakie mamy wspomnienia. Przy zapachach te wspomnienia są szczególnie istotne, bo zapachy się bardzo trwale zapisują w naszej pamięci i niektóre zapachy mogą być dla nas bardzo niemiłe, chociaż są powszechnie ukochane. Ale tak wracając do tematu, co może brzydko pachnieć w basenie Morza Śródziemnego, to chociażby regionalne sery. Ten włoski ser, nie wiem, czy to poprawnie wymawiam, Casu Marzu, który jest tak sardyński i całkiem żywy, ponieważ lęgną w nim się larwy muchy i dzięki temu następuje fenomenalna fermentacja, regionalny przysmak.
Pysznie brzmi.
Brzmi wysuper. Naprawdę, tak.
Brzmi wysublimowanie niemalże tak, jak z przeciwległego krańca Europy fermentowany szwedzki śledź. No i tutaj właśnie zaczyna się ta dyskusja. No, dla Włochów jest to element kultury, pewnie też już dzisiaj dosyć trudny. Ale jednak są w stanie nadal po prostu produkować te sery. Choć one są na liście produktów zakazanych, chyba nie można ich już teraz sprzedawać tak zupełnie bez ograniczeń. Natomiast jest to akceptowalne. Dla osób spoza jest to pełna wyzwań, ciekawostka. I to na przykład dotyczy też polskich kiszonek. Dla wielu osób z zagranicy już nawet ogórek kiszony czy kapustka definitywnie wpadają do worka brzydkie.
Tak, no w ogóle to jest też tak, że ten zapach brzydki może być piękny ze względu na nasze skojarzenia, prawda? Jeszcze w nawiązaniu do waszej książki, gdzie sporo jest o zapachach różnych miejsc, nie tylko właśnie tych pachnących łąk i upraw lawendy, ale na przykład miast. Każde miasto śródziemnomorskie dla mnie pachnie inaczej. Mój najukochańszy Rzym to jest miasto najbliższe mojemu sercu. Pachnie jakąś taką mieszanką i to aż mnie boli serce, że muszę to powiedzieć, ale pachnie mieszanką uryny i papierosów. I często mam takie doświadczenie, że właśnie przyjeżdżam z kimś bliskim, na przykład niedawno byłam z moimi teściami i jak wyszli z pociągu, no to się skrzywili. Ojej, jak tu niedobrze pachnie. Rzeczywiście ten zapach nie jest piękny, ale dla mnie jest najpiękniejszy, bo to jest zapach mojego najukochańszego miasta. Tak? To chyba Schopenhauer powiedział, że zapach to jest zmysł pamięci tak naprawdę, no i coś w tym jest, bo jeśli te skojarzenia w naszej pamięci są pozytywne, to tak będziemy też odbierać zapach. No i tutaj już, słuchajcie, wkraczamy chyba na teren naszego tematu roku, którym, jak przypominam naszym miłym słuchaczom, jest tożsamość. Jakie macie skojarzenia w ogóle z tym hasłem zapach a tożsamość?
Ja mam dwa skojarzenia, czy dwa wątki może, jeżeli dwa wątki dotyczące zapachów i tożsamości. Jeden wątek to jest miejsce, w którym dorastamy, skąd pochodzimy, miejsce, które uznajemy za swoje i zapachy z nim związane. To jest pierwszy wątek, natomiast drugi wątek to jest to, jak pachniemy sami, my, tak? To znaczy zapach, nasz zapach też określa to, kim jesteśmy. Nasz zapach jest unikalny, ale nasz zapach też zależy od kultury, w której żyjemy, na przykład od diety. Od tego, co jemy. Tutaj rozmawiałabym w tych dwóch wątkach, tak? Tożsamość miejsca i nasze ciało, nasz zapach.
Tak, piszemy o tym nawet w książce. I to jak rozumiemy tą tożsamość, czy w kategoriach biologicznych, czy w kategoriach kulturowych, wiadomo, że jest tutaj kluczowe. To, o czym mówiła Ania w kontekście naszego osobistego zapachu, teraz dzięki bardzo współczesnym badaniom naukowym można rozróżnić jeszcze głębiej. Z jednej strony to jest zapach, który jest wydzielany przez nasze ciało ze względu na nasze wyposażenie genetyczne po prostu. Jest on niemal tak unikalny jak nasz odcisk palca. Dzięki temu, że te zapachy są tak unikalne, jest to układ zgodności tkankowej naprawdę unikatowy dla każdego człowieka, to jesteśmy w stanie ze względu na zapachy niby podświadomie, dzięki intuicji, ale jednak wybierać partnerów i czuć większy pociąg do niektórych, a do niektórych trochę mniejszy. I to można właśnie nazwać intuicją. Naukowcy twierdzą, że ogromną rolę przy tym odgrywa podświadome odbieranie zapachów. Druga sprawa jest taka, że właśnie nasz jak gdyby garnitur genów umożliwia nam wąchanie pewnych substancji, a pewnych nie. Tutaj ja lubię taką analogię, że nie każdy człowiek jest w stanie zwinąć język w rureczkę. i nie każdy, tak, błogosławieni, jak widzę. Ja należę do tej uciemiężonej mniejszości. Natomiast z kolei wygrałam los, bo jestem w stanie wyczuć zapach, tutaj wracając do poprzedniego pytania, może nie luksusowy, mianowicie bardzo specyficzny zapach moczu po zjedzeniu szparagów. I jak prowadzono badania, to nie było żadnych wątpliwości, kto go czuje, kto nie. Ale właśnie pokazuje też to, że jeszcze zapewne nie wiemy, jak wiele zapachów jest przez nas odbieranych częściowo. To znaczy, że nie każdy człowiek postrzega zapachy dokładnie tak samo i ten zapachowy świat. Więc na tym też budujemy naszą tożsamość, bo możliwe, że po prostu każdy odbiera ten zapachowy świat w sposób subiektywny, nie tylko ze względu na pamięć, skojarzenia i tym właśnie kulturowe nasiąknięcie, ale też na czysto biologicznym poziomie. A z kolei ten wątek drugi, o którym Ania mówiła, czyli wątek dotyczący tożsamości kraju, z którego się wywodzimy, to jest pięknie zobrazowany w jednym z perfumeryjnych totalnych blockbusterów, czyli w Wodzie Kolońskiej. Bo Woda Kolońska powstała jak chce legenda ze względu na tęsknotę Jana Maria Farinę, który wyemigrował do Niemiec, do tejże kolonii, za krajobrazami włoskimi, tymi wszystkimi ziołami, cytrusami, słońcem. I on tak bardzo tęsknił i tak bardzo chciał to poczuć raz jeszcze, że skomponował Wodę Kolońską. Bergamotka przede wszystkim. Coś, za czym podobnież Farina bardzo, bardzo tęsknił, a odkrył ją w Wenecji.
No właśnie, jeszcze ja chciałam powiedzieć, jako że zawsze tutaj tłumaczę Państwu różne terminy, to że nazwisko Farina oznacza mąkę, więc pan mąka odkrył Wodę Kolońską. To też jest ciekawe, bo zaczęłam się zastanawiać, czy mąka pachnie. No chleb pachnie.
Nie, mąka pachnie, mąka oczywiście. Pachnie.
Ja jeszcze myślałam i byłam przy tożsamości, bo kiedy Kasia zaczęła opowiadać o panu mące, to... ja przypomniałam sobie bohaterkę naszej książki, która wprawdzie nie pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, bo to jest Sylwia Jonkowa z Bułgarii, ale to jest historia zapachowa historia o boksowaniu czy wadzeniu się ze swoją tożsamością. Sylwia urodziła się w rodzinie w Dolinie Róż bułgarskiej. Ta rodzina uprawiała różę damasceńską i Sylwia jako dziecko, jako nastolatka dorastała w otoczeniu róż, w otoczeniu tych produktów różanych i w kulcie róż. I w związku z tym ona tych róż nienawidziła. Nienawidziła tych róż, nienawidziła tego zapachu różanego, nie rozumiała, o co chodzi właśnie z tym całym kultem. I ona od tych róż chciała uciec jak najdalej. I uciekła do Japonii, faktycznie dalej pewnie się nie da. I myślała, że tam będzie miała spokój, ale okazało się, że Japończycy bardzo cenią ten zapach, a dodatkowo bardzo cenią ten specyficzny zapach róży damasceńskiej, od której ona uciekła. I ona wtedy pomyślała, że może coś w tym jest. Wróciła. Zaczęła uczyć się perfumiarstwa, zaczęła zgłębiać, dlaczego ten zapach róży damasceńskiej jest taki, a nie inny, co się na niego składa. Przejęła pola różane, potem przychodziła kryzysy związane z uprawą, wyjeżdżała do Londynu, wracała. W końcu pogodziła się, czy odnalazła siebie, tak? I ma ona pola różane i robi zapachowe produkty na bazie róży damasceńskiej. No i to jest taki przykład o uciekaniu od tej tożsamości, ale...
Tożsamości goni.
Tak, ale wróceniu do niej, ale też się takim wadzeniu z nią i spojrzenie z dystansu, tak? I odnalezieniu siebie.
To ja jeszcze dodam, bo tutaj już zaczęłyśmy, przynajmniej ja zaczęłam się widzieć na tych wszystkich pięknych polach i tej tożsamości związanej z krajobrazem, Prowansja, lawenda, Bułgaria, róże. ale może też, żeby to trochę skontrować, to dodam też o takim bardzo merkantylistycznym wykorzystywaniu elementu tożsamości. Zapachy tak silnie na nas działają, że to, że można mieć jakąś zapachową wizytówkę, jest wykorzystywanych teraz bardzo często przez różnego rodzaju firmy. A więc dla mnie bardzo często takim dowodem, jak silna jest to zależność, jest właśnie to, że można to nawet zmonetyzować. To znaczy, że ta zapachowa tożsamość może być tak wymowna i plakatywna i tak silnie na nas działająca, że nawet da się zrobić zapach sklepu Hollister, Starbucks, jak wiemy, każdy z nich, bardzo wiele marek, też hotele, też miejsca użyteczności publicznej używają zapachów, żebyśmy lubili tam wracać, chcieli tam zostawać dłużej i żeby nam się dobrze kojarzyły.
Nie mówiąc o takim kreowaniu tożsamości, takim zdobywaniu jej, tak? Bądź tym, kim chcesz być, czyli to jest zapach kobiety sukcesu na przykład, prawda? Popsikaj się.
Zapach kobiety sukcesu.
Tak? Jesteś dla młodej, nowoczesnej kobiety sukcesu, albo to są perfumy dla romantycznej, kobiecej i wrażliwej, tak? I teraz dlaczego wrażliwa może używać tylko tego kwiatka, a kobieta sukcesu tylko trochę, innego bez
tak,
sensu?
To trochę tak jak pani patrząca na mnie w perfumerii i mówiąca, nie, te glony się pani nie spodobają, no bo patrzy na mnie, widzi, nie wiem, miałam może jakiś różowy sweter czy coś.
Kiedy mówimy o tożsamości i o zapachach, to jeszcze musimy powiedzieć o tym słynnym filozoficznym innym, to znaczy o ludziach, którzy naszym zdaniem pachną inaczej, pachną czy kojarzą nam się z zapachami, których nie znamy albo których nie lubimy. Czyli mówię o tej tożsamości etnicznej, tożsamości kulturowej, często związanej z kuchnią, prawda? Przybysze z daleka mogą pachnieć inaczej, bo właśnie używają innych przypraw na przykład, prawda? I często niestety, tak jak ty mówiłaś, Kasiu, o tym wykorzystaniu merkantylnym i takim dla pieniędzy, ale no jakoś tam na plus właśnie, tak, bądź kobietą sukcesu, to te zapachy też mogą być wykorzystywane w drugą stronę, prawda? Możemy kogoś określać jako brzydko pachnącego, a dlaczego brzydko? Po prostu to jest zapach, którego nie znamy, tak? To nie jest powiedziane, że zapach naszej, nie wiem, swojskiej jajecznicy jest lepszy.
Czosnku, czosnek ma taki, tak, chyba też.
Czosnku, cebuli. No ja na przykład mam taką historię na koncie z moim mężem Izraelczykiem. W Izraelu jest niezwykle popularny taki przysmak, który w ogóle pochodzi z Indii, ale jakoś tak się bardzo wpisał w izraelski krajobraz kulinarny, mianowicie amba. Ja nie chciałabym czegoś pokręcić, tak wyjątkowo tego nie lubię, że nawet już nie pamiętam, wyparłam, co tam jest. To jest jakiś taki piklowany mango z jakimiś przyprawami. Coś, co pachnie moim zdaniem w sposób absolutnie nie do przyjęcia. I rzeczywiście jak zaczęłam się z moim mężem spotykać, to wręcz mu mówiłam, słuchaj, jak będziemy się widzieć, to ja bardzo proszę przynajmniej dzień wcześniej nie jedz tej amby, bo ja ją czułam po prostu, nie wiem, włosy mu tym pachniały, skóra, no wszystko. Coś okropnego. Teraz już oczywiście do tego przywykłam, nadal nie kocham, ale jest to taki właśnie taka historia z zapachem, którego po prostu nie znałam. Robiłam kiedyś rekonesans wśród znajomych Izraelczyków i Izraelek i wszyscy mówią, że to bardzo przyjemny zapach ta amba, a dla mnie to było coś obcego, coś, co mi się kojarzyło właśnie z jakimiś zupełnie nie moimi tradycjami kulinarnymi i po prostu budziło we mnie, no powiem szczerze, wstręt, tak? Więc także niestety to i w propagandzie, i w polityce, i w różnych innych rzeczach, gdzie każdy element, który można wykorzystać, się wykorzystuje, również bywa wykorzystywany.
Wiadomo, że my patrzymy z perspektywy naszej kultury i wiadomo, że faktycznie te zapachy, szczególnie zapachy ciała, mogą być instrumentalizowane, ale ciekawe jest, że to jest bardzo demokratyczna przepadłość i w krajach azjatyckich to, jak my, czyli osoby z Europy jedzące dużo białka, pachną, bardzo często też stanowi zapachowe wyzwanie. To znaczy po prostu jest to związane z dietą i z przyzwyczajeniem. I to nie dotyczy tego, co mówiłaś, czyli po prostu niecnego wykorzystywania tego do pognębienia jakiejś mniejszości, tylko po prostu przyzwyczajenia właśnie wyostrzenia pewnych zmysłów. I też można się tym bawić. Jedna z zapachowych artystek, Cecil Tolas, która robiła fenomenalny projekt na temat zapachu strachu. czyli przez dłuższy czas zbierała próbki potu osób, które przeżywają akurat w tym momencie ogromny stres, bo wtedy nasz pot pachnie inaczej ze względu na wydzielane przez nasze ciało substancje. I zrobiła z nich zapachową instalację, pokazując właśnie no, w pewien sposób zmaterializowany ten zapach potu. To były pomalowane ściany. I ta wystawa w Europie i w Stanach Zjednoczonych wywoływała wręcz takie uczucie obrzydzenia bardzo często. To znaczy ludzie czuli ten strach. Natomiast w Azji, była ona tam też pokazywana, podobno wielu osobom ten zapach, który był inny od ich zapachu potu, się podobał. To na pewno nie było aż tak jednoznacznie negatywne odczucie. A więc to takie fajne zatoczenie koła do tego też, o czym mówiliśmy. To znaczy, że przyzwyczajenie i znajomość pewnych bodźców zapachowych i nasze z nimi skojarzenia ogromnie wpływają na to, jakie odbieramy.
Tak, ale ja jeszcze chciałam wrócić do figury obcego. Bo tutaj mam skojarzenie z tym, że teksty historyczne też możemy czytać poprzez zmysły. Czy teksty historyczne, czy na przykład gazety sprzed kilkudziesięciu lat. I skrajnie prawicowe gazety w dwudziestoleciu międzywojennym, antysemickie, opisywały Żydów, którzy spacerowali po Parku Saskim w Warszawie i opisywały w ten sposób, że Żydzi zanieczyszczają powietrze, że oni nie tylko że ci obcy nie tylko zajmują nam przestrzeń, że hałasują, że mówią innym językiem, ale tam pojawiały się dokładnie te zdania, że oni
pachną inaczej.
Tak, i to znaczyło, że oni pachną inaczej, tak, że oni zanieczyszczają powietrze. Więc Takie rzeczy też można wyczytać, tak, z tekstów historycznych już. A bardziej współczesny film, który to świetnie pokazuje, nie z basenu Morza Śródziemnego, ale to jest znowu Azja, to jest Parasite, południowo-koreański film, prawda, który jest, jeżeli chodzi o ten wątek zapachu, jest wstrząsający. To znaczy pokazuje rodzinę biedną, która mieszka w suterenie wilgotnej i która próbuje udawać kogoś, kim nie jest, czyli ludzi bardziej wykształconych, bogatszych, i oni są w stanie się zachowywać jak ludzie bogaci, są w stanie się ubierać jak ludzie bogaci. To, czego nie są w stanie zmienić, to jest ich zapach.
Ty mówiłaś, Kasiu, o tych zapachach, które może nie każdy może odczuwać. I to jest chyba dobry moment. Ja bardzo bym chciała naszych słuchaczy i słuchaczki do tego zachęcić, abyśmy powiedziały o tym, że zapach i węch można trenować. Nie każdy ma świadomość, że to jest taki mięsień trochę w ciele, prawda? Nad którym można pracować i można go do tej pracy zachęcić. Wielu z nas przekonało się o tym dość właściwie nieboleśnie, no ale w nieprzyjemny sposób podczas pandemii, prawda? Kiedy zresztą wasza książka powstawała. Ja sama w pewnym momencie straciłam węch i dostałam od...
No to boleśnie jednak.
Znaczy, to nie boli. Nie,
no, ale
nie
to bolało boli, gdzieś tam, ale nie w duszy. No.
Strasznie, tak. Świat jest w ogóle, no dla mnie, która trochę odczuwam, powiedziałabym, świat przez nos, nawet nie trochę, tylko bardzo. To było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Od razu zadzwoniłam do mojej zaprzyjaźnionej aromaterapeutki, która mi przygotowała zestaw tych olejków. Tam pamiętamy właśnie róża damasceńska, cytryna, eukaliptus, nie pamiętam co jeszcze, takich najbardziej jakoś tam pobudzających te receptory. I dzień po dniu coraz bardziej ten węch powracał. No ale to nie tylko w czasie choroby można robić, prawda? Czy po chorobie?
My dość często dostajemy pytanie, czy nasze nosy są wyjątkowe, czy my czujemy więcej. Więc myślę, że mogę za nas obie odpowiedzieć, że nasze nosy nie są jakoś wyjątkowo uzdolnione, nie mają większych możliwości. Natomiast to...
Ja się popłaciłam po nosie po prostu tak słodko.
Natomiast to, co mamy, to świadomość tego, że zapachy są dookoła nas. I to jest w ogóle pierwszy krok, żeby zacząć trenować nos, uzmysłowić sobie, że te zapachy są, że faktycznie mamy nos, bo zaryzykuje to, że większość z nas nie jest tego świadoma, że te nosy mamy i że możemy ich używać. uświadomienie sobie i wtedy świadome wąchanie. I to, co jest jeszcze ważne, to podchodzenie do tego tematu bez kompleksów. To znaczy myślę, że jest też sporo osób, które właśnie myślą sobie, o, nie potrafię rozróżnić tego zapachu i to, nie wiem, jakieś może to jest wstydliwe. Absolutnie nie ma się czego wstydzić. Trzeba szukać, nawet jeżeli nie potrafimy nazwać jakiegoś zapachu, szukajmy skojarzeń, starajmy się znaleźć jakieś wspomnienia, które możemy połączyć z tym zapachem. Nie blokujmy się, że brakuje nam słów, bo my w ogóle mamy bardzo mało słów. Nasz język nie jest stworzony do tego, żeby nazywać zapachy. Używamy na przykład terminów kulinarnych albo terminów muzycznych. Więc jeżeli brakuje nam wiedzy, czy jeżeli brakuje nam słów, szukajmy sobie skojarzeń, szukajmy sobie wspomnień i w ten sposób świadomie podchodźmy do tych zapachów, z otwartą głową i sercem.
Na koniec chciałabym jeszcze nawiązać do jednej postaci, która zostaje przywołana w waszej wspaniałej książce. To jest znowu postać śródziemnomorska, choć działająca na co dzień w Londynie. Profesor pochodzący z Lublany, Matija Strlich, chyba się czyta jego nazwisko. Jest to naukowiec, który sugeruje, że zapachy są bardzo ważną częścią dziedzictwa kulturowego i w związku z tym, że nie wszystkie trwają wiecznie, mówiłaś o tym, że zapachy różnie wybrzmiewają w różnych środowiskach. To, co my czujemy dzisiaj, niekoniecznie w ten sam sposób będą czuć nasi potomni, prawda? Chociażby, nie wiem, ze względu na zmianę temperatury, czy właśnie jakieś inne biologiczne uwarunkowania. Naukowcy, w tym tenże profesor, sugerują, że pewne zapachy należałoby dla potomnych w jakiś sposób zachować. Ciekawa jestem, może tutaj w ramach waszego researchu dowiedziałyście się, jak mogłoby to zostać zrobione. No i pytanie, jakie zapachy, jeśli chodzi o kulturę śródziemnomorską, w waszej opinii powinny być w pierwszej kolejności zachowane jako te najważniejsze?
Ja chyba znowu odpowiem przewrotnie, bo pierwsza myśl, która mi przychodzi o, jak słyszę, jakie zapachy zachować, to przypomina mi się rozmowa z Krzysztofem, który zbiera dziką lawendę w Alpach Nadmorskich, w okolicach miasteczka Latour. I on opowiadał nam o zmianach klimatycznych, które wpływają na zbiory. I on mówił, że obserwuje te zmiany od 2017 roku i że co 2 lata przychodzą anomalie pogodowe, które te zbiory zaburzają. Jeżeli te anomalie będą się powtarzać co roku, to tych zbiorów nie będzie. Czyli tak jak mówiłyśmy o drzewach pomarańczowych, które zniknęły, które były przez wieki i zniknęły, tak, te uprawy lawendy w Alpach Nadmorskich też są zagrożone przez zmiany klimatyczne. Jak byłyśmy na Costa Brava, pamiętasz, Kasia, tam codziennie wybuchały pożary, tam dookoła szalały pożary, ludzie na miejscu byli zrozpaczeni. Potem jechałyśmy z Kasią na północ do Francji i to były widoki, straszne widoki wyschniętych rzek. Więc mówię, że przewrotnie odpowiem na to pytanie, bo mówiłyśmy o tych charakterystycznych zapachach lawendy czy kwiatów pomarańczy i one są, i mówimy, że one są charakterystyczne, natomiast one mogą zniknąć przez zmiany klimatyczne, które teraz są, więc moja odpowiedź, jakie zapachy warto zachować, te, które teraz mamy, tak, i walczyć o to, żeby one zostały.
Twoja odpowiedź jest też przewrotna, bo ja zapytałam o zapachy kultury śródziemnomorskiej, a ty odpowiedziałaś, cytując, zapachy natury, a nie kultury, prawda? Ja jakoś tak, myśląc o tej kulturze, miałam takie skojarzenie, kiedyś zrobiłam post w mediach społecznościowych o próbce perfum, którą gdzieś dostałam, jakiejś niszowej perfumerii, która się nazywała Divina Commedia, czyli Boska Komedia. I miał być to zapach komedii Dantego, prawda? Więc to było moje skojarzenie właśnie, nie wiem, rzymski kościół, biblioteka we Florencji, a ty odpowiedziałaś właśnie na naturą. To bardzo piękna odpowiedź i dziękuję ci za nią, bo tak sobie myślę, że też przypomina nam, że kultura bez natury nie może istnieć, prawda?
No te zapachy są w kulturze też, tak? One przenikają.
To ja wrócę w takim razie do punktu wyjściowego tego pytania i opowiem naszym słuchaczom o projekcie, który wykiełkował z tego zainteresowania zapachami kultury. Projekt nazywa się Od Europa. Właśnie po 3 latach gigantycznego researchu dobiega końca i jest to w ramach badań europejskich tworzona taka biblioteka miejsc zapachowych właśnie, które w jakiś sposób kształtowały naszą kulturę. I można się zastanawiać, bo to są często bardzo tylko opisy tych zapachów, wyciągnięte z różnych tekstów kultury, też próba odtworzenia pewnych fantazji na temat tych zapachów na podstawie obrazów, czyli coś, o czym ty trochę powiedziałaś, Boska Komedia, jak mogłoby to pachnieć. Ale to jest też taki klucz dostępu dla nas do tamtych wieków, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak kiedyś się żyło. I jednym z przykładów jest tutaj na przykład, jak pachniało wykrochmalone pranie, albo płótno suszące się na słońcu, albo kanały Amsterdamu, czy uliczki właśnie Gras, coś, o czym dzisiaj mówiliśmy, zakłady garbarskie. Też po to, żebyśmy bardziej rozumieli naszą historię i żebyśmy mieli lepszy dostęp do tego, czym nasza cywilizacja, nasza kultura były i w związku z powyższym, czym mogą być.
I to jest chyba najlepsza puenta. Bardzo wam dziękujemy. Autorki książki Ach, zapach były z nami w tej fascynującej opowieści, którą chyba trzeba tylko zakończyć takim...
Miłego wąchania. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym nagrać jeszcze 2., 3. i 4. podcast z wami. Tak mi się tutaj dobrze z wami się działo i myślę, że to jest tak fascynujący temat, który naprawdę aż się prosi o zgłębianie, że no właśnie, ja bym chciała pytać dalej, ale też zachęcam naszych słuchaczy do własnych poszukiwań i do używania nosa.
Dziękujemy i polecamy się na kolejne odcinki.
Dziękujemy serdecznie.